Porozmawiajmy o...
Będziemy rozmawiać o wyprawie Wołgą, proszę Państwa, i to wcale nie czarną Wołgą, tylko białą Wołgą, piękną białą Wołgą. Witamy w studiu naszych gości. Michał Rodak, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Kluczyński, witam serdecznie.
Witamy.
Jeden z panów, pan Michał Rodak jest studentem wschodoznawstwa w Poznaniu, a Michał Kluczyński zakończył już studia, jest ekonomistą ze specjalnością logistyka, co jest o tyle interesujące, że myślę, że te umiejętności przy wyprawie z Gruzji do Poznania, z Kutaisi do Poznania się pewnie też przydały.
Troszeczkę.
Ja wyjdę może z tego, od tego pytania, od tego problemu, który tutaj poruszyliśmy już z Kaliną w pierwszej godzinie. Czy u was też gdzieś w pamięci zostaje taka miejska legenda czarna Wołga porywająca dzieci gdzieś? Czy spotkaliście się z czymś takim?
Jak najbardziej.
Oczywiście, natomiast to nie są nasze czasy, nie jesteśmy aż tak starzy. Natomiast... Żadna aluzja. Tak, natomiast oczywiście znamy legendę o czarnej Wołdze porywającej dzieci.
Dlatego tak. Pewnie też podczas pobytu w Gruzji nie zdecydowaliście się kupić Wołgi czarnej, tylko białą.
A tutaj Państwa zaskoczę, właśnie moim celem była czarna Wołga. natomiast był ogromny problem ze znalezieniem takiego egzemplarza. Robiłem wszystko, żeby pomalować, po prostu przemalować tą Wołgę na kolor czarny, natomiast i czas, i inne tutaj rzeczy wpłynęły na to, że została ona biała.
Dlaczego trzeba było aż do Gruzji jechać, żeby nabyć samochód marki Wołga? Bliżej nie dało się niczego stać.
To znaczy, powiem szczerze, że to akurat tak wyszło. Ja byłem wolontariuszem w ramach EVS-u, czyli European Voluntary Service, w Gruzji, w takiej małej mieścinie pod Kutaisi, Tkibuli. Przyjechałem tam na początku października, no i tak jak Wołga była moim marzeniem już od, nie pamiętam ilu lat, tak naprawdę zacząłem poważnie myśleć o zakupie gdzieś na etapie liceum, no to stwierdziłem, że będąc na miejscu, mając jakieś tam odłożone oszczędności, że może bym się rozejrzał. I tak miesiąc później stałem się posiadaczem, szczęśliwym posiadaczem Wołgi.
Było w czym wybierać?
Owszem, bardzo dużo, natomiast ludzie nie znają ich wartości, tak? Nie traktują ich jako samochody kolekcjonerskie, tak, zabytkowe, tylko jako, że jest to cud radzieckiej myśli technicznej o bardzo dobrym zawieszeniu, to trzeba jej oddać w zupełności, to używają jej do przewożenia ciężkich rzeczy, czy też na przykład kur, świń, tak, na targ, także, czy
no, kukurydzy.
Tak, bardzo ciężkie rzeczy.
No proszę Państwa, i ta Wołga GAZ 21 z 1958 roku przejechała w 14 dni, 8 państw, prawie 3600 kilometrów, bez awarii, bez problemów?
No problemy, nie ukrywajmy, zdarzyły nam się po drodze, między innymi z instalacją elektryczną, ze światłami, pedał gazu nam się rozłączył z gaźnikiem, musieliśmy to jakoś sami naprawiać.
No, drucikiem.
Ale w tych starszych samochodach chyba jest to o tyle proste, że jednak ta konstrukcja, mechanizm no nie jest tak skomplikowany.
Tak, biorąc pod uwagę nasze wykształcenie, to jednak stwarzało to pewne problemy.
Tak, to znaczy jest to technologia młotek plus śrubokręt, natomiast sztuką jest wiedzieć, gdzie uderzyć, a tego nie wiedzieliśmy. Także metodą prób i błędów dochodziliśmy do wszystkiego. No i warto wspomnieć, że na 40 kilometrów od startu, właśnie od Kutaisi, samochód nam stanął, zepsuł się silnik i po raz trzeci należało robić remont silnika.
Jakiś autoryzowany serwis mógł.
Oczywiście. Co 100 kilometrów mniej więcej, czy 150.
Tak. Myśmy już rozmawiali przed wejściem do studia, ale trochę skrócę tę historię o remoncie silnika. Okazało się, że w tym silniku właśnie jest warstwa kurzu zebranego przez tych lat, ile to będzie?
55. Dokładnie tak. A w trakcie dwóch poprzednich remontów silnika żaden majster nie wpadł na to, żeby rozkręcić go do ostatniego.
No dobrze, ale wróćmy do idei tej wyprawy, bo oczywiście możemy się tutaj Wołgą zachwycać i myślę, że będzie ją można, jak wróci z serwisu, to jeszcze musimy powiedzieć, bo przecież ona jest teraz w serwisie, dojechała do Poznania i co się wydarzyło?
Zawsze Michał może przybliżyć Państwu historię.
Minęliśmy tabliczkę Poznań na wysokości Komornik, przejechaliśmy około z 5 kilometrów i na wysokości cmentarza Junikowskiego samochód po prostu nam odmówił posłuszeństwa, także zgasł, nie chciał już odpalić.
Ale muszę powiedzieć, że to bardzo przyzwoity samochód, naprawdę. Nie dość, że dowiózł was na miejsce, to jeszcze pod cmentarzem znacząco wyhamował.
Jakże symboliczny.
To,
Mamy jednak nadzieję przywrócić go do życia. Jest w warsztacie i pewnie będzie go można oglądać na ulicach Poznania i okolic w najbliższym czasie. A teraz już Wołgę zostawiamy na moment na boku i powiemy parę słów o idei tej wyprawy, bo to przecież nie chodziło tylko o przejażdżkę.
Oczywiście, że nie. Po zakupie samochodu zaczęliśmy się zastanawiać, no co też moglibyśmy z tą naszą wyprawą, z tym naszym powrotem zrobić, prawda? Nie chcieliśmy, żeby to był przejazd dla samego przejazdu, tylko żeby temu przyświecała jakaś głębsza idea. I ja jako wolontariusz właśnie w ramach IWS-u postanowiłem, aby wykorzystać ten nasz powrót jako świetną promocję, bo takim nośnikiem bardzo chwytliwym tej idei właśnie była Wołga i cała nasza wyprawa. Postanowiliśmy, aby była to promocja idei wolontariatu europejskiego właśnie konkretnie w Gruzji na Kaukazie. Także poprzez ten nasz powrót chcieliśmy zamanifestować i dać do zrozumienia, że istnieje coś takiego jak wolontariat europejski. Każdy, kto jest starszy, ma więcej niż 18 i mniej niż 30 lat, może na taki wolontariat wyjechać, zdobyć ogromne doświadczenie i w sumie zawodowe, jeżeli to jest jego kierunek studiów, tak jak w moim przypadku, i życiowe przede wszystkim, jednocześnie pomagając innym.
No właśnie, a co podczas tego wolontariatu się działo, kiedy te 10 miesięcy spędził pan właśnie pod Kutaisi?
No tak, przede wszystkim do moich zadań należało przeprowadzanie zajęć z języka angielskiego dla zainteresowanych. Zainteresowani byli, o dziwo. No i oprócz tego pomoc w funkcjonowaniu organizacji goszczącej, czyli Tkibuli District Development Fund właśnie w Tkibuli. Także to były kwestie tłumaczenia, kwestie właśnie logistyczne, tak? Pisanie czy szukanie projektów zapewniających jakby aktywizację lokalnej społeczności i przy okazji jakieś tam pieniądze właśnie dla tej organizacji goszczącej.
Gruzja to kraj, w którym Polacy mogą liczyć chyba na bardzo przychylne przyjęcie, biorąc pod uwagę pewne historyczne, niedawne nawet wydarzenia.
Tak? Oj tak, to jest temat rzeka i praktycznie nie spotkałem się z Gruzinem, który nie kochałby Polaków, który nie kochałby Gruzji i który by nie wspominał tego, że...
Polski.
Właśnie, tak, Polski, tak, przepraszam, Polski. I który by nie wspominał tego, że właśnie w trakcie wojny w 2008 roku prezydent Kaczyński przyleciał i że może nie zmieniło to realnie nic w tej ich sytuacji, natomiast oni poczuli się, że nie są sami, tak, i dla nich taki gest był bardzo ważny i tego mu nie zapomnieli, dzięki czemu, no, Polacy mają tam ogromną taryfę ulgową.
A my pewnie, skoro tak do tych wspomnień z dzieciństwa wracamy i o Czarnej Wołdze mówimy, to pewnie też musimy wspomnieć, że nasz sentyment do Gruzji, no, było, nie było, trochę się z postacią Grigorija wiąże, prawda?
Saakaszwilego, tak jest. Jak to mówił syn kominiarza spod Sandomierza, żeby się ukrywać. Wachtanguri, pamiętam jeszcze z Czterech Pancernych, to był toast chyba taki gruziński, ale głowy w tej chwili już nie dam.
Proszę Państwa, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o wyprawie Wołgą z Kutaisi do Poznania. Rozmawiamy z Michałem Rodakiem i Michałem Kluczyńskim. Wyruszyli z Gruzji, z Kutaisi, a potem droga przez Gruzję, Turcję, Bułgarię, Serbię, Węgry, Słowację i Czechy. Celem był Poznań. No i celem była też promocja europejskiego wolontariatu. W studiu Michał Rodak i Michał Kluczyński, uczestnicy wyprawy Wołgą. Musimy jeszcze wspomnieć, że nie byliście sami, to nie była męska wyprawa, płeć piękna także była reprezentowana.
No oczywiście i z tego miejsca chcieliśmy pozdrowić Magdalenę Żak, która była panią kierowniczką.
Oficjalnym kierownikiem
tej wyprawy, także niestety nie mogła przybyć tutaj do studia, ponieważ przygotowuje się do egzaminu.
Tych państw sporo było, czy w każdym z nich, przez każde z nich udało się tak przejechać szybko i bez przygód, czy zdarzały się takie miejsca, w których zatrzymywaliście się na dłużej?
Przez Turcję udało nam się w sumie zaskakująco szybko przejechać, bo no to był ten najdłuższy odcinek, którego się w sumie najbardziej obawialiśmy jeszcze, bo tam nas nie obowiązywało po prostu ubezpieczenie, które mieliśmy. Dopiero od granicy turecko-bułgarskiej mieliśmy możliwość ściągnięcia tego samochodu w razie jakiejś poważniejszej awarii. Także te 1600 kilometrów to było tak naprawdę 1600 kilometrów stresu. A zatrzymaliśmy się na dłużej tak naprawdę w Stambule.
Tak, no
na dwa dni.
Natomiast wypadałoby wspomnieć o przejechaniu 8 kilometrów na granicy turecko-bułgarskiej, które zajęło nam 14 godzin.
Niezła średnia wychodzi.
To chyba nawet lepiej niż w Bobrownikach, prawda?
Owszem. Wyglądało to w ten sposób, że przejeżdżaliśmy kilka metrów, wszyscy gasili samochody i po prostu kładliśmy się spać.
Tak. W Budapeszcie wzbudziliście spore zainteresowanie.
Owszem, udało nam się wjechać na twierdzę w tej części Peszt, gdzie podjechaliśmy pod mury miasta i wzbudziliśmy niemałe zainteresowanie, organizując właśnie bardzo spontanicznie zresztą malutki event.
Opowiadając o Poznaniu, opowiadając o pułku ułanów, w którym pan Michał Rodak także się udziela jako ułan, opowiadając o celu tejże wyprawy, wracając jeszcze do Gruzji, mówiliście przed wejściem do studia, że tam sam Poznań też budzi mnóstwo ciepłych skojarzeń.
Owszem, a to z tego powodu, że Kutaisi i Poznań są to miasta partnerskie, także mają bardzo dobre relacje, tak? Także oficjalny start naszego rajdu właśnie miał miejsce w Kutaisi, gdzie żegnał nas sam pan wicemer, pan Tengisto Puridze, przekazując nam dobre życzenia i pozytywną energię. Sam zainicjował event pod tytułem, naklejał po prostu takie nalepki tam z napisem kocham Kutaisi na karoserię samochodu i zachęcał wszystkich przechodniów, aby czynili to samo. Także ujęło nas to.
Kilkadziesiąt takich naklejek takich na karoserii. Naklejek. Było to bardzo miłe. No z tym, że 40 kilometrów dalej samochód się zepsuł. No ale to już pominę.
A to już tak.
Ale takie główne skojarzenie z Poznaniem u Gruzinów?
To Lech Poznań.
Lech Poznań.
Tak samo w Turcji. Głównie właśnie piłka nożna. Wszyscy kibicowali swego czasu i stąd ten Poznań jest właśnie tam, w tamtych rejonach znany.
Tak z czystej ciekawości, jak wyglądają formalności przy takim przejeździe? Bo tych państw jest sporo, różniących się, prawda? Jedne należą do Unii Europejskiej, inne nie, już nie należą i tak dalej. Im dalej na wschód więcej kłopotów, czy raczej prościej? Jak to wygląda?
To znaczy tak, przede wszystkim musieliśmy mieć ubezpieczenie, musieliśmy mieć zieloną kartę, samochód musiał być w stanie przejechać sam przez granicę danego państwa, natomiast jak się okazało na granicy bodajże bułgarsko-serbskiej, można było przepchać samochód, tak, przez bramki celników.
Że tak po prostu zrobiliśmy,
tak po prostu
musieliśmy przepchać, bo nam nie chciał odpalić.
Dokładnie, natomiast no, prawo mówi jedno, tak, że w takim wypadku trzeba wzywać lawetę i dostaje się z tej okazji dokumenty tranzytowe, natomiast jak na każdej granicy zresztą i w każdym miejscu wzbudziliśmy bardzo miłe zainteresowanie. Pan celnik się zaczął bardzo cieszyć, mówiąc, że on też ma Wołgę troszkę nowszą i że co się stało, czemu go pchacie? No i stwierdził, no, generalnie powiedzieliśmy, że nie ma benzyny, mimo że byliśmy zalani pod korek, a po prostu zapłon odmówił posłuszeństwa po tych 14 godzinach odpalania i gaszenia tak silnika. Także powiedział, dobrze, proszę, przepchnijcie tutaj, zaparkujcie po drugiej stronie, tam kilkaset metrów dalej macie stację paliwową. No i zaparkowaliśmy, spróbowaliśmy odpalić jeszcze raz i dama odpaliła.
No dobra, świat cały taki miły jest? Czy zdarzały się jakieś bardziej stresujące przygody?
No wypadałoby powiedzieć może o wypadku na autostradzie czeskiej.
No tak.
Nie było miło.
Owszem.
Miło, nie miło. No, mieliśmy dosyć stresującą sytuację, bo dopiero gdy zatrzymała nas policja właśnie na czeskiej autostradzie, okazało się, że jedziemy trochę za wolno, ponieważ przepisy mówią, że minimalna dopuszczalna prędkość to jest 80 na godzinę, a my jechaliśmy z
to była
swoim
maksymalna, prawda,
tempem.
Dla was.
Tak, a nasza to była maksymalna.
My jechaliśmy około 60, jeszcze był deszcz, wysieraczki nam przestawały chodzić.
Iskry zaczęły się sypać spod kierownicy.
No i odeskortowali nas na stację benzynową, bo jeszcze nie mieliśmy winiety. Zapomnieliśmy kupić winiety i tam w związku z tym też nam groziła jakaś dodatkowa opłata. Odeskortowali nas na stację benzynową najbliższą, około 20 kilometrów. No i to był najszybszy odcinek tej wyprawy, bo musieliśmy za nimi gonić te 90 czy 80 po prostu na skraju wytrzymałości samochodu.
I swojej, także generalnie pedał w podłogę i
proszę
mantry
państwa, to jest
wytrzymaj.
To, żeby nie płacić mandatów tak naprawdę w Polsce, kupić sobie taki samochód z 58, którego maksymalna prędkość to jest 180, prawda? Czyli w terenie zabudowanym zawsze 50 przejedziemy.
przepychać przez granicę.
Przepychać przez granicę.
I w dodatku, jak się okazało, Wołga z 58 jest samochodem ekonomicznym.
Owszem, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, średnie spalanie to było około 10 litrów.
Mili Państwo, jeśli chcą Państwo doczytać więcej na temat wyprawy i rozmaitych przygód, które tam po drodze, to zapraszamy na fanpage tejże wyprawy na Facebooku. Wołga Tour 2013, zdaje się,
dokładnie,
że pod taką nazwą można to znaleźć. Czy jakieś dalsze plany związane z podróżami Wołgą będzie się rozwijać?
Może niekoniecznie z Wołgą, natomiast już w naszych głowach rodzą się plany wypraw na przyszły rok. Także tutaj...
Gdzieś tam pod Paryżem jest podobno model Citroena.
O, to bardzo ciekawe. Musimy to sprawdzić.
Myśleliśmy bardziej o jakimś wytworze polskiej motoryzacji, na przykład dużym Fiacie albo Maluchu, ale to...
To tak, tak, to znaczy, nie, no już z tego miejsca możemy powiedzieć, że myślimy o tym, żeby przejechać całą Rosję i zakończyć swój rajd we Władywostoku. Na przykład Maluchem, czy właśnie dużym Fiatem.
Kaszloktur 2014.
Na przykład.
Na przykład.
To zawsze warto zabrać ze sobą wtedy wieszak do garnituru, bo takim wieszakiem można sporo w Maluchu naprawić.
To trzeba wiedzieć
gdzie.
Gdzie, tak.
Bardzo dziękujemy. Michał Rodak i Michał Kluczyński byli naszymi gośćmi.